Lechistan, czyli orientalna historia Polski, cykliczny, cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Państwo się pewnie nie zdziwią, kiedy poinformujemy Państwa, że wróciliśmy na pole mokotowskie, ponieważ okazuje się, że z miejsc, które próbowaliśmy jako miejsca nagrywania, no to najlepsze jest jednak pole mokotowskie w Warszawie. I teraz to, co Państwu będziemy proponowali, to nie wychodząc z domu, bo musimy się, okazuje się, dystansować jeszcze bardziej z powodu pandemii koronawirusa, no nie wychodząc z domu, dowiedzieć się wiele o kulturze orientalnej, a nawet odwiedzić Kraków, nie mieszkając tam, tak?
No tak, oczywiście w internecie są cyfrowe zbiory i można w ten sposób zwiedzać, tak.
A to trzeba mieć internet.
No ale to prawie wszyscy mają, albo można wpaść, a nie, nie można, nie grupujmy się.
Nie, tak? Nie kombinujmy, bo jeszcze ktoś nam napisze na adres lechistan@tok.fm. Drodzy panowie, jeśli ktoś nie ma internetu, to i nie korzysta z waszych podcastów.
Dokładnie, ale może na Spotify'u, w telefonie, natomiast tak jak powiedział Paweł, pozwiedzamy jeszcze Kraków, bo Kraków posiada w swoich muzeach, poza Turcją, nierzadko najwspanialsze kolekcje sztuki osmańskiej, perskiej, tatarskiej, wiele z nich, oczywiście tych przedmiotów zostało zdobytych, szczególnie pod Wiedniem, ale wiele kupiliśmy, albo wyprodukowaliśmy na licencji, bo to była specyfika polska, że robiliśmy też te rzeczy u nas, w kraju, bo była taka moda i oddziaływała na innych. Zrobimy kiedyś audycję o Augustie III Mocnym. W Dreźnie też mamy wspaniałe zbiory, który był też królem Polski, który sobie raz zrobił imprezę z namiotami i wystawił ich dokładnie 1051.
1051
namiotów, tylko nie takich jedyneczek, że tak powiem, tylko naprawdę wspaniałych. Zaraz o nich opowiemy.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
No więc no, trzeba zacząć jednak od tej odsieczy wiedeńskiej i od katedry na Wawelu. Odsiecz była oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem w historii miasta, bo z Krakowa ruszył Sobieski i do Krakowa powrócił po zwycięstwie i tu świętowano po raz pierwszy to zwycięstwo i w wielu miejscach znajdziemy różne symbole tego triumfu. W katedrze jest na przykład przy krucyfiksie królowej Jadwigi, zwanym Czarnym, wisi strzemię, złote strzemie Kara Mustafy, wielkiego wezyra, który przegrał bitwę pod Wiedniem i kiedy po bitwie poseł przybył spod Wiednia do Krakowa z wieścią o zwycięstwie, to zastał oczywiście królowę Marysienkę rozmodloną w katedrze przy czarnym krucyfiksie i przekazał królowej strzemie i rzekł: ten, którego noga była w tym strzemieniu, za łaską Boga jest zwyciężony. Czyli doszło do pokonania Kara Mustafy, ale mamy tradycję zawieszania w katedrze Wewalskiej trofeów wojennych. To jest długa historia, długa tradycja. Opowiemy Państwu o innych przypadkach, na przykład o chorągwi, która tam wisiała też spod Wiednia, ale ja lubię też te elementy humorystyczne, komiczne, więc mamy historię z XVI wieku. Decjusz, sekretarz króla Zygmunta Starego, który był sam pochodzenia niemieckiego, wspomina następującą historię.
Decjusz czy Zygmunt Stary? Niemieckiego pochodzenia.
Proszę pana, Zygmunt Stary oczywiście był Litwinem, ale już spolonizowanym w tym sensie, że nie mówił po polsku. Ale żony sobie dobierał, czy to Węgierki, czy Włoszkę. Węgierkę, czy Włoszkę. Uwaga. Ubawiłem się z dowcipnego tematu, to Decjusz, poruszonego przez rycerza z Marchi, Brandenbura. Ostatnio na wezelu króla Zygmunta, Boną Sforcą. Brandenburczyk bowiem, albo z Zapolią Barbarą. Brandenburczyk bowiem, gdy dowiedział się, że jestem Niemcem, zaczął wypytywać mnie o różne obyczaje Polaków. Prawie wszystkie przypadły mu do gustu, z wyjątkiem tego, że domy mają niską zabudowę, no teraz mamy po prostu takie wieżowce, że hej, oraz tego, co zobaczył w świątyniach, dodając, że kiedyś w przyszłości będzie w przyszłości będzie to powodem wielkiej nienawiści. Widział u grobu świętego Stanisława w katedrze krakowskiej włosy i brody zabitych niegdyś rycerzy krzyżackich przytwierdzone do mocnych włóczni. W rzeczywistości znajdowały się tam znaki i buńczuki Tatarów, które przymocowuje się do karków koni wodzów i dowódców tatarskich oraz tureckich. Więc widzą Państwo, że zwiedza Niemiec z Brandenburgii katedrę i ktoś sobie robi z niego jaja i mówi, tutaj wiszą brody poległych rycerzy niemieckich.
A czyje to wąsy? Jungingena.
I mówi, das ist wirklich unfassbar. No i ta sama anegdota pojawia się w historii Żółtej Ciżemki Antoniny Domańskiej. Znamy też ekranizację jednej z najbardziej popularnych polskich powieści historycznych dla dzieci. W samej katedrze stanął pompatyczny pomnik, stoi do dzisiaj, taki w stylu rokokoko, jak to się żartobliwie mówi, Jana III Sobieskiego i jego żony Marysienki. Na nagrobku mamy wyobrażenie z bitwy pod Wiedniem i na dole są jeńcy tureccy. Proszę kiedyś sobie na nich spojrzeć, bo niedawno ich oglądałem. Niektórzy mają nawet zęby powybijane, albo próchnica, albo dostali podczas bitwy, że tak powiem, cios w kły trzonowe. I na katedralnym pomniku widniała ciska i skrypcja. Napis: Wybawcy Austrii i Węgier. No Węgrzy walczący po stronie Osmanów, liczni z Imre Tokoli, mieliby pewne wątpliwości, pogromcy Osmanów, Wołochów, czyli Rumunów i Tatarów, któremu koronę królewską zjednała chwała wojenna, a ugruntowała miłość Polaków, on księżyc turecki, chorągwi krzyża z gubą zagrażający, od granic chrześcijańskich wielkim i szczęśliwym zwycięstwem odpędził, przybył, zobaczył i pokonał. I jest niesamowite zestawienie tego pompatycznego, prawda, tej inskrypcji i tych Turków, którzy byli tacy groźni, te afeplenili, jak spojrzymy na ich uzębienie.
Studenci stomatologii na drugim roku odwiedzają tę wystawę i oglądają.
Tak. Zaraz opowiemy Państwu jeszcze o chorągwi, która była też przy właśnie grobowcu, przy ołtarzu świętego Stanisława, ale to już ruszamy na Wawel, gdzie na Wawelu, na zamku znajdziemy najznakomitszy zespół poza Turcją właśnie namiotów. 6 namiotów plus 7 elementów. Dachy i płoty. Poza Turcją nie ma takiej kolekcji. Oczywiście to, co ważne, te namioty nie stanowiły pierwotnego wyposażenia krakowskiej rezydencji, tylko stopniowo tam trafiły, szczególnie w okresie międzywojennym. Powstał w okresie międzywojennym ten zasób i mamy oczywiście coś takiego, że bardzo ważną rolę odegrał antykwariusz Szymon Schwarz z Wiednia, który odkupił dużo od właśnie wspomnianych Wettynów, którzy po wojnie pierwszej zostali zdetronizowani, ulegli tak zwanej pauperyzacji i musieli wyprzedawać tak zwany majątek ruchomy.
Myślałem, że tak się spauperyzowali, a nie było przyczep samochodowych, że musieli mieszkać w namiotach.
Tak, no nie, właśnie przecież nie przenieśli się do kamperów, nie zaczęli jeździć po, nie wiem, Czech, ale zaczęli sprzedawać swoje namioty. Więc kupił te namioty i dary i przekazywał w darze. I właśnie, co szczególnie ważne, no to mamy 250 rocznicę bitwy pod Wiedniem, więc wtedy były huczne obchody, zaraz o tym opowiemy. I właśnie w jednym tych z namiotów wystawiono z okazji tych obchodów rocznicy inną zdobycz legendarną spod Wiednia, tak zwaną szablę Kara Mustafy. Tak zwaną, bo nie mamy pewności, że należała do Kara Mustafy, ale no jak warto jakoś, prawda, podkręcić, powiedzieć, no
tu
na pewno należała.
Tu strzemie, tu kawałek szabli. Tak. Moim zdaniem to trochę tak jak z tymi relikwiami z krzyża. Jak no się zbierze wszystkich, to 18 krzyży wyjdzie.
Tak, trochę go zdewastowano z pytaniem, czy wszystko należało do niego, do Kara Mustafy. Przepraszam, to nie moje, by powiedział. Dobra, już nie przyczepiaj się. Według tradycji, chyba fajnie, że zobacz, jesteś wystawiany na Wawelu. Według tradycji szablę zdobył pod Wiedniem Sobieski i przekazał do Loreto jako wotum, tak, za zwycięstwo. I legiony włoskie, nasze pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego, jak były we Włoszech, to między innymi wzięły tą szablę, ale to znaczy z tej szabli została nam głownia. Czyli bez tego na dole jelca. No.
Naprawdę tylko głownia została?
Tak, głownia, ale
drodzy
ona jest
długa,
piękna.
Drodzy Włosi, jesteście naprawdę wspaniałym narodem. Jak zginęło. Szabla Kara Mustafy. Ja
tak,
rozumiem.
To nie...
że tam, nie wiem...
Trafiła potem, proszę bardzo, naczelnik powstania Tadeusz Kościuszko dostał i stopniowo z rączki do rączki pocztą pantoflową trafiła na Wawel. I tam wystawiono w namiocie, ale to nie jest najwspanialszy namiot, bo najwspanialszy namiot też w tym roku trafił z Drezna i on jest naprawdę wielki, przepiękny.
Z podwójnym tropikiem.
I uważa się, że to był dar... od za to, który trafił do Drezna od naszego słynnego Józefa Poniatowskiego. Pamiętają Państwo bitwę pod Lipskiem, bitwę narodów i w Elbie utonął książę Józef Poniatowski, ten, który też ma pomnik w Warszawie. No i on dał, prawda, Fryderykowi Augustowi, Wettynowi, który był bratankiem Augusta Poniatowskiego i dał mu po prostu, masz drogi Fryderysiu, tutaj masz taki namiot spod Wiednia. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że jak byłem w Sztokholmie, to Muzeum w Sztokholmie Wojny, polecam Wojska, które jest bardzo pacyfistyczne, bo pokazuje, że wojna to nie tylko zabawa, tylko rzeczy tak naprawdę straszne. I Szwedzi się przyznają, że też XVII wiek to można było sobie trochę poszaleć w tym w Polsce. No ale przejęli jeden z takich namiotów, który właśnie był u Wettynów. Wettynowie dostali od nich straszne wciry w bitwie pod Kliszowem, gdzie nasza husaria dokonała rejterady. Po prostu uciekliśmy z pola walki. Zostali Sasi i walczyli. No i zdobyli namiot, który teraz się bardzo chwalą. Jeden z najważniejszych zabytków to właśnie ten namiot zdobyty pod Wiedniem. Ale wracamy do Krakowa,
to gdzie... W konfrontacji z tym, że jakby przyjechali na Wawel, zobaczyli, ile my tego mamy, to by... zazdrość to złe słowo, ale...
Tak, tak. Ale to zdobyli w bitwie na Saksonach. Więc wracamy do 33, mamy te właśnie rocznice, zorganizowano ogromne obchody, opowiadaliśmy Państwu, bo to była gigantyczna parada kawalerii, 12 pułków, wziął udział Józef Piłsudski, marszałek, opowiadaliśmy Państwu, pamiętam, był taki podcast, zawsze kryptoreklama, proszę słuchać starych podcastów, one nigdy nie tracą daty ważności i znajdą Państwo tam znakomitą historię, jak Józef Piłsudski opowiada o pijanym buriacie, który przejechał dystans paru tysięcy kilometrów. Tacy są prawdziwi kawalerzyści. I wodzirejem imprezy był oczywiście generał Bolesław Wieniawa-Długoszewski, adiutant Piłsudskiego, znakomity kawalerzysta, niedoszły prezydent Polski. Kto po nim, według legendy, jest to słynne powiedzenie, jak podjechał w hotelu w Warszawie, albo europejski, albo Bristol, nie pamiętam, i na koniu pod schody stwierdził, żarty się skończyły, zaczęły się schody. No i w 13 roku Wieniawa był współzałożycielem w Paryżu Towarzystwa Polsko-Tureckiego i współpracował blisko z tureckimi emigrantami politycznymi, więc jak można powiedzieć, że miał know-how i potem niektórzy z nich tworzyli Republikę Turecką. Na uroczystym śniadaniu przed paradą blisko marszałka posadzono tureckich dyplomatów, a Wieniawa wzniósł toast na ich cześć. To była właśnie o to chodzi, że można kultywować Wiedeń w różny sposób. Albo Państwo robią tak, jak teraz krzyczą, uratowaliśmy norweskie białogłowy, wspaniałe blondynki przed tym jakby hołotą, jak krzyczy Patrice Jacqui, nasz eurodeputowany, tutaj przepraszam, trochę żart z nazwiska wybitnego polityka Solidarnej Polski i znawcy islamu. Albo możemy być jak Wieniawa. Polska i Turcja w czasie długich wieków walczyły ze sobą w sposób szlachetny i rycerski. Miecze nasze krzyżowały się wielokrotnie, lecz walka ta była zawsze lojalna, a w Polakach, czyli że szanowaliśmy się, a w Polakach rósł szacunek dla przeciwnika. Jestem pewien, że szacunek ten był obustronny. Historia zna wiele przykładów przyjaźni zawieranych między rycerzami obu stron, kiedy wschodnim zwyczajem laną wodę na miecze. Wojny się skończyły, ostała się przyjaźń. Ta przyjaźń rośnie w miarę wieków. No inaczej troszeczkę Pięknie. Można świętować. I w zbiorach Wawelu znajduje się też największa poza Turcją kolekcja chorągwi tureckich, najbardziej wartościowa, tak, bo są naprawdę znakomite, wielkie, 6 sztuk i są zachowane w jednolitym stanie, bez żadnych doszywek, tak jak w niektórych innych muzeach. W tym chorągiew tak zwana inskrypcyjna, przekazana przez Sobieskiego właśnie do katedry w Wawelu, a teraz jest na zamku. Drugą taką chorągiew Sobieski przekazał papieżowi. Z katedry trafiła do Puław, do Izabeli Czartoryskiej, o której Państwu już wielokrotnie opowiadaliśmy i która się jeszcze pojawi, zaraz o niej Państwu opowiem. A stamtąd do właśnie Czartoryska umieściła w Puławach w pierwszym polskim muzeum. To jest niesamowita kobieta, jedna z najwybitniejszych w naszej historii, która założyła pierwsze muzeum. No niestety Rosjanie ją przejęli, ale ją odzyskaliśmy po pokoju w Rydze w okresie międzywojennym, po traktacie ryskim. Chorągiew za to spod Parkan, też Państwu o nim od kiedyś opowiadałem, inna bitwa pod Parkanami, gdzie Janek III Sobieski otarł się o śmierć, mógł polec, według legendy z Kruszynian i Bochonik, Tatarzy przyszli tam, którzy zostali osiedleni właśnie w nagrodę, ocalili mu życie. Pierwszą bitwę przegraliśmy, drugą wygraliśmy wtedy z Turkami, cały Wiedeń mógł się odkręcić, proszę sobie wyobrazić, Janek III Sobieski ginie i można powiedzieć, to było wspaniałe moralne zwycięstwo, ten Wiedeń i zupełnie inaczej byśmy na niego patrzyli. Ta chorągiew, która trafiła do Loreto spod Parkan, znowu legion to, ale nie te, włoskie, jeszcze Polska nie zginęła, biorą od Henryka Dąbrowskiego do Polski. W 1830 przed powstaniem listopadowym wielkie demonstracje i z tą chorągwią chodzimy, turecką chorągwią jako dowód patriotycznych protestów przeciwko Rosji. Rosjanie wygrywają powstanie listopadowe, zabierają nam chorągiew, odzyskujemy w okresie międzywojennym. Losy po prostu są niesamowite, ale proste. Część rzeczy trafia do Włoch, w czasach legionów wraca do Polski, Rosjanie przejmują w trakcie zaborów i odzyskujemy w okresie międzywojennym. I jeśli chodzi o obrazy, które są na zamku na Wawelu, a które są bardzo ciekawe, to pewnie wybrałbym procesję polską, która jest fragmentem bitwy pod Lepanto, którą namalował Tomasz Dolabella, który mieszkał w Krakowie bardzo długo, tworzył i umarł. On był z Wenecji malarzem, ale jest jednym z najważniejszych twórców polskich, bo może być, że się spolonizował malarstwa barokowego. I tutaj mamy bardzo ciekawy motyw, ponieważ łączy się jego twórczość jako wenecjanina, motyw bitwy pod Lepanto, opowiadaliśmy Państwu sporo o tej bitwie, 7 października 1571 roku, połączone siły hiszpańskie i państw włoskich, szczególnie Wenecji, Genui, pokonały marynarkę wojenną Imperium Osmańskiego. I stąd mamy u nas w Polsce, tak mówiąc misiem, przepraszam, nową świecką tradycję, różaniec do granic, bo to tego dnia jest Matki Boskiej Różańcowej, ustawiamy się w kółeczko i przy pomocy różańca bronimy naszych granic przed napływem, tutaj przepraszam ten sarkazm, ale to naprawdę jest absurdalne, przed napływem tych, jak to się mówi, prawda, w środowiskach pozbawionych politycznej poprawności, ciapatych, tak, islamistów. Więc mamy coś takiego, że ta bitwa łączy się z bitwą pod Chocimem w 1621. Hetman Wielki Litewski Jan Karol Chodkiewicz razem z Sachajdacznym hetmanem kozackim powstrzymali armię osmańską, na której czele stał sam sułtan Osman II. Można powiedzieć, że remis ze wskazaniem na nas. I wtedy oczywiście w czasie oblężenia obozu polskiego, kiedy można powiedzieć była kluczowy szturm, oczywiście była procesja różańcowa wtedy zorganizowana na początku października. Procesja z obrazem, który znajduje się w kościele Dominikanów w Krakowie. I tutaj to jest właśnie obraz Matki Boskiej Różańcowej, który jest kopią tego obrazu z Włoch. I tutaj mają Państwo, co jest niesamowite na tej procesji, żeby Państwu to naprostować, że mamy pokazaną tą procesję chocimską, a w tle tej procesji namalował Dolabella część bitwy pod Lepanto. Czyli mają Państwo Polaków idących w Krakowie, a w tle...
Morze?
Morze, morze okręty, Turcy obcinają głowy i tak dalej. Jej. Więc jest to niesamowite połączenie.
Czyli złamał tą zasadę jednoczesności miejsca.
Ale to, co łączy, to obraz, ponieważ Matka Boska, ta śnieżna, która jest we Włoszech, to jest jej kopią jest Matka Boska Różańcowa z procesji, więc można powiedzieć połączenie, październik, Turcy, tutaj morze, tam wprawdzie, no można powiedzieć Dniestr, też rzeka, też woda, wszystko się jakoś łączy i oczywiście jak wygraliśmy pod Wiedniem, też zorganizowaliśmy procesję, tym razem dziękczynną i w tej kaplicy pochowano matkę Jana III Sobieskiego i jego brata. Więc jest bardzo związana z Sobieskim. Więc mają Państwo coś takiego, że znajdą Państwo taki ciekawy motyw. Idziemy do kolejnego muzeum. Jesteśmy u Czartoryskich. Właśnie Izabela. Wspaniała kobieta. Proszę posłuchać sobie o niej audycji. Dlaczego jest ważna? Jej Synem był nie kto inny, ale książę Adam Czartoryski, przywódca hotelu Lambert, przywódca polskiej emigracji. Oczywiście wiadomo, jak to na emigracji część go kontestowała, bo on był bardziej konserwatywny, liczył, że w okresie zaborów, jak Polska się odrodzi, no to on wróci. No, przepraszam bardzo, jaką pan chciałby pełnić funkcję? No ja to raczej króla. Więc to się wielu nie podobało, ale od niego nazywa się wioska pod Stambułem, słynna nasza wioska Adampol. Nie od Adama Mickiewicza, proszę pamiętać, od Adama Czartoryskiego, bo on zakładał, że wszyscy musimy organizować przeciwko Rosjanom współpracę właśnie z Osmanami, z Persją, żeby walić w miękkie podbrzusze i powstrzymywać jednocześnie ekspansję rosyjską, która wtedy mówiła o Turcji, że to chory człowiek Europy. I to jest jej syn. Jej wnuk Władysław przekazał zbiory, które wspaniałe, które matka zgromadziła w Puławach, do Krakowa i stąd mamy to cudowne, naprawdę niesamowite Muzeum Czartoryskich, gdzie mamy salę Wiktorii Wiedeńskiej, gdzie jest też namiot, kobierzec, super wystawione. I co tam znajdziemy w tych zbiorach? Oczywiście namiot został zdobyty pod Wiedniem. Znajdziemy siodło związane z hetmanem polnym koronnym, która jest prawdopodobnie zdobyczą spod Wiednia, Mikołaj Hieronim Sieniawski. Tak się nazywał ten hetman.
Myślałem, że kolejny fragment o odzieży albo obuwia Kara Mustafy, ale...
Tym razem siodło. Siodło jest naprawdę arcydziełem stylu imperialnego osmańskiego. Możliwe, że właśnie należało do wielkiego wezyra. I co ciekawe, wystawiono je w Paryżu na wystawie polskiej tuż po powstaniu styczniowym, kiedy wszyscy oczywiście płakali za nami, trochę krokodyle łzy, bo wszyscy nas wspierali moralnie bardzo, natomiast żeby się zaangażować w wojnę w Rosji, z Rosją, to już troszkę mniej. I w recenzji z tej wystawy Charles Blanc, wybitny francuski historyk sztuki, krytyk sztuki, napisał, że właśnie na manekin białego konia nałożono rząd, czyli siodło, należący do jednego z królów Polski, to podkręcił, bo chodzi tylko o hetmana i to polnego. I ten koń nieżywy, ten jeździec nieobecny, z których zostały jedynie siodła, strzemiona i broń, są melancholijnym wyobrażeniem tego dzielnego narodu, zawsze pod bronią, zawsze na baczność, nawet po śmierci. Więc naprawdę
głębokie. Głęboka symbolika, która dotyka aż samego środka naszej duszy.
Troszeczkę jakbym czytał o samurajach, kamikadze, to tylko typu banzai. Ale teraz trochę humorystycznie, żeby państwo się nie popłakali. Więc takich niesamowitych rzeczy, które są w Muzeum Czartoryskich, które mnie rozbrajają. Więc mamy tak zwaną szpadę Władysława Jagieły. Jak mówisz o tak zwanym Kara Mustafie, to słuchaj tego, Paweł. To jest szpada, która powstała ewidentnie w XVII wieku w stylu imperialnym. Nazywa się taki rodzaj szpady koncerz w Turcji. W ogóle nie podlega dyskusji. Natomiast wręczył ją w prezencie właśnie księżnej Czartoryskiej słynny generał Józef Zefrin de Witt, który był pochodzenia holenderskiego, był dowódcą twierdzy w Kamieńcu Podolskim, koniec XVIII wieku, więc wtedy mieliśmy relacje z Turkami świetne i on po prostu na pewno dostał go w prezencie. No nie oszukujmy, albo sobie kupił od Turków, tak?
Ale to jest strasznie głupio dać kobiecie kawałek takiego noża i mówić, to już jest prezent, który ja już
czyli,
dostałem.
Szpada powstała w XVII wieku, to w ogóle nie podlega dyskusji. Sam jest bardzo ciekawy ten pan Zefrin de Witt, kiedyś zrobimy o nim całą audycję, bo po prostu cwaniak, przekręciarz, musiał uciekać, konszachty z Rosjanami, Austriakami, nadużycia finansowe, skandaliczny tryb życia, wreszcie to, co zrobił, to sprzedał swoją żonę Zofię, o której zrobimy całą audycję, bo to słynna, piękna bitynka, żona Stanisława Szczęsnego Potockiego. Po prostu sprzedał, tak? U nas nigdy nie było niewolnictwa.
Nie.
Nigdy, panie Pawle, nigdy. Więc wręcza tak, facet o takiej, że tak powiem, reputacji kontrowersyjnej, jak to się u nas mówi w Polsce, szpadę. I księża napisze tak, prezent przedziwny. Chyba zdawała sobie sprawę, że coś nie gra. Od Wita ze skarbca Turczyńskiego dostał i podarował pałasz Władysława Jagieły, którym pasował ten właśnie Jagieło szlachtę litewską. Więc Po prostu XVII-wieczny na szpada turecka zostaje wciśnięta. Droga księżno, oto prezent ode mnie. To jest szpada Jagiełły. Potem jak się sprawdziło, okazało się XVII wiek. Co takiego jeszcze znajdziemy z takich niesamowitych historii? No więc mamy też inną szpadę wyprodukowaną w Turcji. Znowu, prawdopodobnie uważa się, że to jedna ze zdobyczy Podwiednia. I co widzimy? Jan Matejko w hołdzie pruskim przedstawia tą szpadę. Ona jest za Zygmuntem Starym. To jest ten hołd bardzo ważny, bo tak, Polski nie ma na mapie świata, ale możemy Prusakom i Niemcom przypomnieć, tu klękałeś,
tak, kto tu klęczy, a kto tu sobie siedzi.
Hohenzollernie jeden na kolana.
Hohenzollernie jeden.
Hohenzollernie jeden. I ten koncerz, ta szpada jest z tyłu i ma być użyta do tego, żeby właśnie wykonać akt hołdu, wasalizacji Hohenzollerna Albrechta. I co jest niesamowite? Proszę spojrzeć. Turecki koncerz posłuży do tego, żeby zwasalizować Niemca Janie Matejce. On był świadomy tego, że to jest wyprodukowane w Turcji, ale kto się przyjmuje takimi detalami? Można by powiedzieć i De Witte, i Jan Matejko troszeczkę jak Wielka Lechia.
Koloryzowali.
Wielka Lechia. No co się tam ktoś przyjmuje tymi szczegółami? 1000 lat w tą, 1000 lat w tamtą. Nie zajmujmy się za przeproszeniem takimi duperelami. I dwa ostatnie przedmioty, które są moim zdaniem bardzo ciekawe, to jest też siodło, które powstało w Turcji. Siodło Jerzego Lubomirskiego, słynnego też bardzo potężnego magnata XVII-wiecznego, bardzo ważnej postaci w historii Polski. Też w negatywnym sensie bitwa pod Mątwami przeciwko, prawda, królowi Janowi Kazimierzowi. I co ciekawe, to siodło w Paryżu zostało namalowane jako studium do obrazu wjazd Mahometa II do Konstantynopola. I co jest niesamowite, czyli siodło, proszę spojrzeć tą podróż przedmiotów, siodło wyprodukowane w Turcji trafia do polskiego magnata, stamtąd do Francji i tam zostaje namalowane jako studium do obrazu wjazd Mahometa II, tak naprawdę Mehmeta, ale Mahometa II do Konstantynopola. I teraz najlepsze. Wiedzą Państwo, kto to namalował? To odpowiadam. Stanisław Chlebowski. Polak, który był kim? Nadwornym malarzem sułtana osmańskiego. Polak bierze siodło Lubomirskiego tureckie i wykorzystuje do namalowania sceny, która tak naprawdę jest dla Turków ten obraz w stylu jak dla nas Matejko. O Stanisławie Chlebowskim zrobimy całą audycję. I ostatnia rzecz, jak byliśmy przy hymnie, legionach, no to wiadomo, że Czarnecki rzucił się przez morze dla ojczyzny ratowania, więc Czarnecki jest bardzo, Stefan Czarnecki, hetman, jest bardzo ważnym symbolem i w zbiorach Muzeum Czartoryskich znajdziemy po nim Buzdygan, czyli dowód władzy, tak? Piękny pseudonim, śmiałem się z kolegami, że mogłem się tak nazywać, Adam Buzdygan Balcer. Ładne imię dla chłopca. Buzdyganku! Buzdi! No i został wyprodukowany na Węgrzech, ale wzór turecki tego przedmiotu. A druga rzecz to jest kalkan, z tureckiego kalkan, czyli tarcza. To była taka mała tarcza wyplatana, a obita w środku tak metalem.
Taka dla dzieci tarcza.
No nie, no dla poważnych chorągwi pancernych, tak? Ale to jest mniejsza tarcza, która należała do Stefana Czarneckiego. I co bardzo ważne, w 1807 roku pod Łowiczem odrodziła się Polska na kilka lat. Ta Polska to było Księstwo Warszawskie. Józef Poniatowski, pamiętają Państwo, pojawił się i tak dalej. I na polach pod Łowiczem ubrano wojsko i powiedziano, Polska wstała z kolan, potem niestety Napoleon przegrał i zniknęliśmy, no ale to już takie nasze losy, przepraszam teraz za żart, pojawiam się i znikam. I na tych polach żołnierze złożyli przysięgę, pierwszą przysięgę tych sił zbrojnych. Złożyli na co? Na kałkan i na buzdygan. Polscy żołnierze składają przysięgę na kałkan wyprodukowany w Turcji. I tym akcentem kończymy.
Także jeśli Państwo na coś przysięgali, proszę zwrócić uwagę na symbole, żeby to nie było tak, że się później Państwo pojawią po 200 latach w podcaście Lekistan jako bohaterowie.
Nie no, Paweł, no niestety chyba, że przekażemy, wiesz, tak jak Izabela i potem wnuk i tak dalej, to może, ale to jakiś pra wnuk będzie prowadził ten podcast, bo my chyba no, jesteśmy śmiertelni, tak mi się wydaje.
Ale pamięć o nas pozostanie, tak. Przynajmniej cyfrowa, bo to jednak nie zniknie, mam nadzieję.
A jeszcze właśnie, Lechistan nie zginął, póki my żyjemy.
A jeśli Państwo chcą komentować i zadawać pytania lub też rzeczy różne proponować, to proponujemy adres lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19. Lechistan.